Puls Biznesu. Do słuchania.
Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk. To jest Puls Biznesu. Do słuchania. Większość z nas w najbliższych dniach odwiedzi cmentarze. Zadumamy się nad grobami najbliższych, a niektórych może najdzie refleksja, że jesteśmy śmiertelni. No właśnie, co się dzieje, jak umiera prezes firmy? Łukasz Martyniec z kancelarii sukcesyjnej, mój rówieśnik, który napisał już testament i pięciokrotnie go aktualizował, opowiada, kiedy i jak przedsiębiorca powinien sporządzić ten dokument. Zbigniew Jakubas, biznesmen, który rozpoczynał w czasach PRL-u, a dziś ma kilkanaście firm, uważa, że pieniądze to nie wszystko. Ważniejsze jest przekazanie biznesu i odpowiedzialności za pracowników. Zapytałam więc psycholog Ewę Jarczewską-Gertz o stosowane w firmach rodzinnych w Polsce modele wychowania finansowego. Potem sprawdziłam, jaki model stosuje Bartosz Świderek, wiceprezes Polinovexu, a on opowiedział historię o niemieckim przedsiębiorcy, który przekazał firmę synowi, gdy ten miał ponad 60 lat. Zapytałam więc badaczkę firm rodzinnych, to pani Ewa Więcek-Janka, jak wygląda sukcesja w Polsce, w której zjawisko to jest dość nowe. Dość nowe, bo najstarsza na świecie firma rodzinna ma bagatela ponad 1300 lat. Małgorzata Grzegorczyk, zapraszam na podcast Przygotuj się na śmierć. Obiecuję, że nie będzie smutno.
Puls biznesu. Do słuchania.
O testamenty zapytałam Łukasza Martyńca z kancelarii sukcesyjnej, który ma dokładnie tyle samo lat co ja, czyli jak to ujął 100 lat skończy w 2076 roku, a pierwszy testament napisał w wieku 28 lat i już go pięciokrotnie zmieniał. Cóż, może to zboczenie zawodowe? Mnie irytuje, kiedy ktoś mówi w 2019 zamiast w 2019. Zapytałam pana mecenasa, czy testament można zaskarżyć. Czasem to się przydaje. W USA w 1930 roku amerykański prawnik zostawił córce $5, a 50 tysięcy umieścił na lokacie, która po 75 latach miała urosnąć do $3 milionów. Pieniądze chciał przeznaczyć na realizację swojego marzenia. Biblioteki, w której znalazłyby się tylko książki napisane przez mężczyzn, a kobietom byłby wstęp wzbroniony. Córka zaskarżyła testament i wygrała. No ale zacznijmy od początku. Kiedy pisać testament?
Ja myślę, że chyba zawsze tak naprawdę. Ja bym wyszedł w ogóle z perspektywy nie tyle pojedynczego testamentu, co stworzenia takiego planu, bo jeżeli jest rodzina, często własność firmy, niezależnie od jej formy prawnej, może być i u właściciela bezpośrednio, u jego małżonki czy małżonka, czasami to są wspólnicy. I tutaj dobrze by było wziąć pod uwagę scenariusze dotyczące różnych zdarzeń losowych. Często też chodzi o to, żeby przyjrzeć się sytuacji, kiedy kilka osób jedzie jednym samochodem, leci jednym samolotem. Jak zaczniemy to rozkładać na czynniki pierwsze, to się może okazać, że powiedzmy w spółce, gdzie jest 3 wspólników, piszemy 6 testamentów, bo każdy z nich ma małżonkę albo małżonka. Jeżeli jest to firma jednoosobowa, to najczęściej tych testamentów są 2. Najlepiej jest przyjrzeć się temu z perspektywy takich zdarzeń nagłych, jak dzisiaj wyglądałaby sytuacja rodziny, firmy, majątku, gdyby wczoraj kogoś zabrakło.
No proszę powiedzieć, co się dzieje, jeśli właśnie nie zrobi się tego zawczasu?
Scenariusze mogą być z grubsza 2. Pierwszy jest taki, że faktycznie kogoś zabraknie i wtedy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, czyli wszyscy dostają porówno, upraszczając sytuację. Potem może się okazać, że nasza rodzina dopiero wtedy, kiedy nas już nie będzie i nie będziemy mogli powiedzieć, co chcielibyśmy, żeby się stało z tym majątkiem, skonfrontuje się z sytuacją, okej, no to teraz trzeba coś z tym zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli na przykład 3 osoby nabywają spadek po 1/3, to znaczy, że mają później po 1/3 wszystkiego. Czyli jeżeli zmarły miał na przykład udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i było ich 30, to nie jest, że mają po 10, mają po 1/3 każdego udziału i muszą zgodnie wykonywać prawa z tych udziałów, spotkać się na zgromadzeniu wspólników i głosować. Jeżeli to było przedsiębiorstwo, mają po 1/3 przedsiębiorstwa. Co więcej, w tej sytuacji patrzymy nie tylko na sytuację dziedziczenia, ale też na małżeństwo. Czyli jeżeli wcześniej ten majątek, czy ta firma była objęta majątkiem wspólnym małżeńskim, dzielimy zarówno spadek, jak i to, co było objęte wspólnością majątkowo-małżeńską. To są dodatkowe komplikacje. Kolejna rzecz, która może się przydarzyć, jest taka, że my się za pisanie tego testamentu i za podejmowanie decyzji decyzji zabierzemy wtedy, kiedy już nie do końca jest na to czas. Dosyć często jestem proszony o pomoc w rodzinach, gdzie mamy tydzień albo parę tygodni na podjęcie wszystkich decyzji, na przeprowadzenie procesu decyzyjnego, na stworzenie dokumentów. I to nie jest dobry czas, bo my wtedy powinniśmy się przede wszystkim koncentrować na tym, żeby pozałatwiać swoje sprawy osobiste, zadbać o zdrowie, tak, bo tutaj jest często walka z chorobą. To nie jest dobry czas na podejmowanie dobrych decyzji majątkowych, czy dotyczących biznesu, czy dotyczących sukcesji firmy, która no, jest wyjątkowo skomplikowanym procesem. Im wcześniej zaczniemy o tym myśleć, tym łatwiej też nam będzie potem zweryfikować, czy te decyzje, które podjęliśmy, są słuszne, czy plan sukcesji, który stworzyliśmy, opiera się na realnych podstawach, a nie jest tylko takim zbiorem założeń.
Czy miał Pan taki przypadek, że ktoś nie pomyślał zawczasu? Wypadek losowy, jakaś tragedia się wydarzyła i została firma bez szefa?
Tak, wielokrotnie. Czasami udało się firmę uratować przede wszystkim dlatego, że rodzina, która dziedziczyła przedsiębiorstwo, była przygotowana. To była firma rodzinna, gdzie sukcesja była na takim zaawansowanym etapie, czyli sukcesor czy sukcesorzy mogli w miarę samodzielnie wziąć odpowiedzialność za biznes, zarządzać firmą i były do poukładania tylko kwestie prawne. Czasami to tylko polega na tym, niedawno miałem taką sytuację, gdzie właśnie zabrakło testamentu. Sukcesor, który już razem z ojcem budował firmę przez kilkanaście lat, był w tej firmie obecny, nagle musiał przejąć biznes, taty zabrakło i okazało się, że jego brat, z którym wcześniej nie miał kontaktu, bo to było dziecko zmarłego z innego związku, brat pojawił się i zażądał rozliczenia. Trzeba było biznes szybko wycenić i doprowadzić do ugody, na podstawie której mogli dokonać działu spadku. Gdyby był testament, no może byłby zachowek, to jest też osobna kwestia i też warto o to zadbać, ale byłoby na pewno łatwiej.
A jeśli pozostaje spadkobierca, który jest niepełnoletni, co się wtedy dzieje?
Wtedy sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, bo wszystkie czynności dotyczące dysponowania tym majątkiem, od podziału spadku począwszy, szczególnie później przez dysponowanie nieruchomościami, przedsiębiorstwem czy udziałami w spółkach, to nie jest tylko i wyłącznie wola jego rodzica, jego mamy czy taty, który został, ale musi to być decyzja zatwierdzona przez sąd rodzinny. I sąd rodzinny w takiej sytuacji ma obowiązek bronić interesu małoletniego dziecka. Czyli jeżeli pojawi się konflikt interesów, to decyduje interes dziecka.
A jeśli nie zostanie żadne z rodziców?
Tym bardziej sytuacja jest skomplikowana, bo wtedy szukamy opiekuna dla dzieci i zazwyczaj wtedy zgłaszają się członkowie rodziny, czasami z jednej strony, od strony mamy czy od strony taty. Sąd będzie też decydował o tym, komu powierzyć później opiekę nad dzieckiem i komu powierzyć zarząd nad majątkiem dziecka.
To nie ta sama osoba?
Najczęściej z reguły jest to ta sama osoba, natomiast w biznesie często wskazane jest, żeby to jednak były inne osoby. Z kolei jeżeli planujemy sukcesję, czyli tworzymy plan sukcesji w oparciu o planowanie spadkowe, tam są zapisy w umowach spółek, testamenty, pojawia się także rozporządzenie, na podstawie którego rodzice wskazują, kogo życzyliby sobie na opiekuna prawnego. I często, szczególnie w firmach rodzinnych, jest tak, że wychowaniem dziecka zajmują się jedne osoby, ale pieczę nad biznesem, czyli na przykład wykonywanie praw z udziału w spółce, powierzamy tym osobom, które są odpowiedzialne za biznes, które wiedzą, co robią. Oczywiście to wszystko dzieje się pod nadzorem sądu rodzinnego i później to będzie podlegać rozliczeniu. To też nie jest pełna dowolność, ale przynajmniej mamy wpływ na to, kto będzie wykonywał tą rolę. Żeby nie było w ten sposób, że im więcej dziecko ma majątku, tym więcej chętnych do opieki.
Wróćmy do takiej sytuacji przedsiębiorcy, który pomyślał zawczasu, przygotował testament, natomiast po jego śmierci ktoś, dziecko jest niezadowolone. Czy testament można zaskarżyć?
Oczywiście, że można, z tym, że tutaj najlepiej popatrzeć nie tyle z perspektywy jednego testamentu, tym bardziej takiego pisanego w tajemnicy przed rodziną, bo to jest częsty błąd, tylko popatrzeć z perspektywy, no dobrze, co by się stało, gdyby zabrakło przy różnych scenariuszach różnych osób. I wtedy dobrze jest porozmawiać o tym, słuchajcie, jak wy to widzicie, czyli ja oczywiście rozporządzam swoim majątkiem w testamencie, podejmuję takie decyzje, chcę, żebyście się z tym zapoznali jeszcze za mojego życia i powiedzieli, jak wam to pasuje. Sytuacje, kiedy testament jest zaskarżany, pojawiają się przede wszystkim wtedy, kiedy nasi najbliżsi są zaskoczeni jego treścią. Wtedy, kiedy oni czują się pokrzywdzeni, ponieważ uważają, że na podstawie testamentu, a czasami też darowizn, które wcześniej za życia rozdawaliśmy, ich interes został naruszony. Jeżeli oni nie rozumieją, dlaczego nasze decyzje były takie, a nie inne. Jeżeli tutaj faktycznie jest spór, no to jest prawdopodobieństwo, że ktoś będzie próbował taki testament zaskarżać. Wtedy znowu wchodzimy w obszar prawny, czyli w jaki sposób testament został sporządzony, bo jeżeli go sporządzimy w formie aktu notarialnego, będąc w pełni sił, robi to osoba zdrowa, która później normalnie funkcjonuje, czyli znowu nie zostawialiśmy tego na ostatnią chwilę, nie robiliśmy na 3 dni przed odejściem, to wtedy no szanse na zaskarżenie takiego testamentu są właściwie bliskie zeru. Z kolei jeżeli właśnie piszemy testament w ostatniej chwili, on będzie miał moc prawną, ale łatwiej go jest podważyć, jeżeli zrobimy to ręcznie w postaci tak zwanego testamentu holograficznego, czyli napisanego zrobionego w całości ręką testatora, no to później spadkobiercy mogą mieć no, dużo więcej argumentów prawnych i możliwości prawnych, żeby próbować taki testament skutecznie podważyć.
Dlaczego?
Pojawiają się wątpliwości, czy to jest pismo zmarłego, czy ta data, która jest wpisana w testamencie, to jest faktycznie ta, kiedy on testament sporządzał, to szczególnie ma miejsce wtedy, kiedy ktoś długo chorował. Często są sytuacje takie, że przecież tato mi mówił tydzień przed śmiercią, że testamentu nie ma, a testament jest datowany 5 lat przed śmiercią. A wiemy, że 3 lata przed śmiercią ojciec był chory, bo był, nie wiem, Alzheimer czy inna choroba, która może spowodować, że nie będziemy w stanie już złożyć oświadczenia, na podstawie którego rozporządzamy swoim majątkiem.
Czy w polskich przepisach dotyczących dziedziczenia coś się ostatnio zmieniło?
Dosyć sporo. Chodzi o sukcesję w biznesie i tutaj nie tyle zmieniły się przepisy bezpośrednio spadkowe, co weszła w życie już prawie rok temu ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. To jest ustawa, która umożliwia w jednoosobowych działalnościach gospodarczych i w spółkach cywilnych zachować ciągłość prawną przedsiębiorstwa nawet w sytuacji śmierci właściciela, po to, żeby rodzina mogła przeprowadzić postępowanie spadkowe, ułożyć sprawy formalne i przejąć przedsiębiorstwo w toku. To jest bardzo ważna zmiana i wielu przedsiębiorców z tego korzysta, aczkolwiek no chyba nie tylu, co się spodziewaliśmy. Ja trochę tutaj z ramienia Instytutu Biznesu Rodzinnego brałem udział przy pracach nad ustawą i spodziewaliśmy się, że będzie zdecydowanie większy odzew niż faktycznie był. Z kolei od stycznia 2020 roku wejdzie w życie zmiana do kodeksu cywilnego, polegająca na tym, że będzie można ogół praw i obowiązków w spółce osobowej, czyli w spółce cywilnej, jawnej czy komandytowej, przekazać tak zwanym zapisem windykacyjnym. To jest takie rozporządzenie testamentowe, które bezpośrednio poza spadkiem przenosi własność, czyli w tym momencie prawa i obowiązki, ogół praw i obowiązków wspólnika. Bardzo mocno ułatwi nam to skuteczne planowanie sukcesji w firmach, bo jest to przepis, którego brakowało i wnioskowaliśmy o to, żeby taki przepis się pojawił. Także ja się osobiście bardzo cieszę, bo mamy coraz więcej narzędzi do skutecznego planowania sukcesji.
O testamentach opowiadał Łukasz Martyniec z Wrocławskiej Kancelarii Sukcesyjnej.
Puls biznesu do słuchania.
Mecenas Łukasz Martyniec powiedział, że pisanie testamentu w tajemnicy to błąd. Nie należy zaskakiwać rodziny, jak zrobił to na przykład właściciel sieci Biedronka. Zmarły latem tego roku Aleksandre Soares dos Santos 10 milionów euro pozostawił na pomoc biednych dzieci, połowę pieniędzy na swoich kontach przekazał żonie, dzieciom tylko dobra typu biżuteria i zegarki za około 2 miliony euro, a 17 wnukom po 25 tysięcy euro na głowę. Ingvar Kamprad, twórca Ikei, który zmarł w 2018 roku, zostawił majątek wyceniany na 46 miliardów dolarów, ale dzieciom przekazał tylko połowę. Resztę przeznaczył na rodzinną fundację wspierającą przedsiębiorców. A jak to robią polscy biznesmeni? Zapytałam Zbigniewa Jakubasa, przedsiębiorcę, który zarządza kilkunastoma spółkami. Zaczęłam delikatnie. Czy wspiera swoje dzieci? Sam otworzył pierwszy biznes dzięki 7 tysiącom dolarów, które dostał od rodziców.
Tak, prawda jest o 7 tysiącach, prawda, że otworzyłem biznes za te pieniążki, a nie kupiłem mieszkania.
Czy uważa pan, że to wsparcie finansowe jest ważniejsze, czy ważniejsze jest właśnie wsparcie edukacji?
Każdy etap ma swój rodzaj wsparcia. Trudno, jak dziewczynka ma kilkanaście lat, czy chłopczyk, dzieci są małe, to wtedy jakie to jest wsparcie? No przede wszystkim, żeby były najedzone, ubrane i chodziły do szkoły. Potem wsparcie to jest pozwolić im na dobre studia, zwłaszcza jeżeli te studia są dla tych dzieci przyjemnością i są to świadomym wyborem. Na studia za granicą są bardzo kosztowne, więc jest to wsparcie całkiem niemałe. Pięcioletni cykl studiów za granicą w Stanach to jest 60 tysięcy dolarów rocznie, mniej więcej z wyżywieniem, z akademikiem czy z mieszkaniem plus koszt studiów. Anglia jest tak samo droga. To są duże nakłady, ale to jest inwestycja w dzieci, dzięki temu one potem no, łatwiej i szybciej mogą być samodzielne, wykonywać to, co chcą robić.
Próbował pan zaszczepić ducha przedsiębiorczości w swoich dzieciach?
Oczywiście moim marzeniem, jak zresztą każdego ojca, który ma sukces ekonomiczny, biznesowy, żeby ta spuścizna w jakiś sposób przechodziła na dzieci i to nie chodzi tylko i wyłącznie o przekazanie majątku. To jest najprostsze. Chodzi przede wszystkim o przekazanie przedsiębiorstw. W moim przypadku jest to wiele przedsiębiorstw, w których jest zatrudnionych obecnie kilka tysięcy osób. To jest odpowiedzialność. Ja zasadziłem i wyhodowałem duże, piękne drzewo. I to nie jedno, bo każda firma to jest jedno drzewo. To jest taki mały las. I teraz zarządzić tym lasem dalej trzeba, żeby te drzewa nie uschły, żeby były pielęgnowane, żeby im się nic nie stało. To jest duża odpowiedzialność. I teraz są dwa oczekiwania. Jedno oczekiwanie rodzica automatycznie, takie. Ja nie mam syna, mam dwie córki, jestem dumny z nich, ale w przypadku, gdybym miał syna, też mógłby być tata, ja chcę być pilotem na przykład, tak jak mojego przyjaciela, syn zresztą świetnym jest pilotem, lata w locie, I to jest jego marzenie. Wczoraj byłem w fabryce u siebie w Nowym Sączu, śmigłowcem mojego kolegi, który jest genialnym przedsiębiorcą polskim, jeden z najbardziej utalentowanych ludzi, jakich znam, którego córka, już 25-6-letnia dziewczynka, lata śmigłowcem olbrzymim i po prostu jest profesjonalna absolutnie. To jest profesjonalny pilot, który w akrobacjach startuje. Jej marzeniem realizowalnym to jest właśnie latanie śmigłowcem. Ją zamknięcie, oderwanie od jej marzenia i powiedzenie, nie będziesz marzeń swoich spełniała, tylko musisz prowadzić fabrykę, bo tak tatuś chce czy mama, no byłoby nie na miejscu. W związku z tym jest bardzo ważne, żeby dać dzieciom, jeżeli mają pasje swoje i chcą się rozwijać w ramach tych pasji i robią to dobrze, osiągają sukcesy, żeby mogły to robić po prostu. Ja ze starszą córką rozmawiałem kilkukrotnie na temat, ona mi tata mówi, jak ja patrzyłam, jak ty po prostu tyrałeś całe życie, ciebie ciągle w domu nie było, w soboty pracowałeś, przychodziłeś zmęczony, to ja po prostu mam awersję do biznesu przez ocenę twojej pracy. To są to dwie różne połowy do pogodzenia, prawda, lub do złożenia, żeby to dziecko, jeżeli już decyduje się na przejęcie tego biznesu rodzinnego, były z tego zadowolone, szczęśliwe z tej pracy, bo inaczej nie będą ani zadowolone, ani nie będzie to ich marzenie. Kiedyś powiedzą, no tata mnie wrobił, czy mama w prowadzenie biznesu, którego nigdy nie chciałam, nie rozumiałam i przez to jestem nieszczęśliwa.
Skoro córki wybrały inne drogi, to czy pan myślał, co pan zrobi ze swoim lasem?
No właśnie, dobrze pani to nazwała. Młodsza córka śpiewająca kiedyś zeszła do mnie wieczorem późnym, z 11 była, taka bardzo zmartwiona, miała się, coś się wydarzyło. Wiesz co, tata mówi, tak pomyślałam sobie, co ja miałabym zrobić, gdyby tobie coś się stało. Dobrze, że myśli, bo jest to odpowiedzialność. Na szczęście mam bardzo wrażliwe, normalne córki, które nie są, nie powiem, że rozwydrzenie to jest złe słowo. Właśnie, nie są zmanierowane. One są ciężko pracowały na swój sukces, na wykształcenie, gruntownie przygotowane. Starsza córka jest wielojęzyczna, więc dla niej granie w teatrze we Francji, w Danii, gdziekolwiek indziej, to jest po prostu tak jak w Polsce. Natomiast właśnie ta Asia zeszła taka trochę przerażona i mówiła, Asiu, no spróbuję ci jakoś pomału wytłumaczyć w ogóle, jak tym wszystkim pozarządzać, no bo to jest pytanie zasadne, tak, no człowiek lata samolotami, jeździ samochodem, no różne są sytuacje, w ostatnim czasie kilku moich kolegów w różny sposób z tego świata zeszło, na pewno będę starał się jakoś rozmawiać na ten temat, co w takich sytuacjach. Niestety życie jest życiem. No, na szczęście w spółkach mam bardzo dobrych ludzi, menadżerów i naprawdę z tego jestem najbardziej dumny. Ja jestem taką osobą, która otwarta jest, jeżeli ktoś moją filozofię wyznaje, prowadzenia tych firm, etycznych zachowań, takiej uczciwości wewnętrznej, to wiele, wiele lat pracuje ze mną i tak się składa, że niektórzy moi prezesi spółek to pracują ze mną od 30-32 lat, więc już dokładnie wiedzą, jak powinno się postępować w życiu. Także to nie jest tak, że ja jestem, no nie wiem, kapitanem, którego jak nie ma, to statek przestaje pływać. Ale no zarządzać tym całym towarzystwem, czy tym całym lasem jakoś trzeba. Jest to trudny temat, ponieważ no, czasami są takie sytuacje, mam też kolegów, którzy, nie wiem, dzieci weszły z biegu w biznes, uczą się, wszystko jest w porządku, natomiast większość niestety moich zamożnych przyjaciół nie ma sukcesji na wprost.
Co wtedy powinno się zrobić?
Nie wiem, tu jest po prostu, każdy może mieć inny pomysł, bo tak jak mówię, no podstawową odpowiedzialnością to jest odpowiedzialność za te przedsiębiorstwa, za los tysięcy ludzi.
No to chciałam przejść do takiego troszkę niedelikatnego pytania, czyli kiedy pana zdaniem przedsiębiorca, biznesmen powinien napisać testament?
Wie pani co, testament to jest rodzaj dysponowania majątkiem. Ten testament może być spisany formalnie, może być ustnie, automatycznie może być też wykonany, bo wiadomo, że on się potem dzieli na członków rodziny. To jest samo w sobie chyba nie tak bardzo istotne. I tak szczerze mówiąc, niektórzy bardzo wcześnie ten testament jakiś robią, zwłaszcza jak mają jakieś skomplikowane historie, nie wiem, rodzinno-życiowo-bytowe. Natomiast większość ludzi do testamentu podchodzi troszeczkę tak, o Boże Święty, testament, w ogóle to co ja miałem, prawda, źle się kojarzy. Natomiast to nie jest problem, bo w strukturze prostej, zgodnie z prawem, prawda, dzieci dziedziczą majątek po rodzicach, więc póki to prawo jest w tej chwili takie w Polsce, a ono jest dobrym prawem, bo u nas spadki i darowizny nie są podatkowane w pierwszej grupie. W wielu państwach niestety jest podatek. U nas funkcjonował podatek od spadków i darowizn. Pan prezydent świętej pamięci Kaczyński zniósł go i słusznie, bo uważam, że to jest po prostu nieetyczny podatek i powiem, że obserwuję we Włoszech, we Francji, że bardzo często jest tak, że dzieci dostają po rodzicach w spadku dom i nie stać ich na to nawet, żeby sprzedać, bo muszą go szybko sprzedać i zapłacić podatek, który sięga nawet 25-30%, wyliczony od teoretycznej wartości domu. Po prostu muszą szybko zbywać ten dom, często w którym się wychowały, bo na przykład nie stać ich na to, żeby ten podatek zapłacić. To jest moim zdaniem nie fair w ogóle. No, my mamy na szczęście pod tym względem dużo lepiej. Chyba że rodzic po prostu deleguje jedno z dzieci, bo na przykład widzi, że nie wiem, no, ktoś prowadzi hulaszczy tryb życia i nie chce mu dać w posiadanie czegoś, co może szybko zbyć, unicestwić, czy cokolwiek z tym zrobić, i deleguje jednego dzieciaka, czy, prawda, bo to może być wielodzietna też rodzina, do zarządzania tym wszystkim, no to wtedy taki testament trzeba po prostu robić. Natomiast jeżeli ma się zaufanie do dzieci, że one jednak bardzo moralnie postąpią wobec siebie, wobec firm, pracowników, też muszą potem te relacje sobie układać, w jaki sposób zarządzanie tymi firmami dalej prowadzić, czy osobiście, czy nadzorować. To jest tak, jak w życiu przypadku wiele może być w ogóle z każdym człowiekiem, prawda, tak samo tutaj. Tu nie ma jednych określonych standardów, bo każdy przypadek będzie inny po prostu, tak jak każdy człowiek jest inny.
A czy z młodszą córką już pan porozmawiał, czy dopiero zamierza pan porozmawiać?
Nie, z młodszą córką porozmawiałem, bo osoby, które są zdolne muzycznie, też są utalentowane matematycznie, a zarządzanie firmami to jest matematyka. Na pewno jeszcze czekają z nią rozmowy dalsze, takie, które są też dla niej uspokajające, bo córka młodsza skończyła JESE w ubiegłym roku, Szkołę Biznesu Międzynarodową w Hiszpanii, uczy się, rozumie, przejawia większe zainteresowanie też, żeby zrozumieć, na czym polega zarządzanie, na czym polega prowadzenie biznesów, i myślę, że na taką wiedzę podstawową, chociaż już ma w tej chwili, to jest niebywałe, bo my często, jak jesteśmy nawet na nartach, to rozmawiamy o firmach, rozmawiamy, co się w nich dzieje, nie rozmawiamy o torebce Chanel czy o, nie wiem, perfumach, tylko właśnie przy kolacji czasami, czy gdzieś tam na spacerze, jak to wszystko wygląda, jakie są moje filozofie co do prowadzenia biznesu.
O przekazywaniu biznesu opowiadał Zbigniew Jakubas, przedsiębiorca i inwestor, prezes grupy Multico.
Puls biznesu do słuchania.
Zbigniew Jakubas uważa, że dzieciom przekazuje się nie tylko pieniądze, firmę i odpowiedzialność za pracowników, ale i spojrzenie na życie. Jak to się robi? Zapytałam Ewę Jarczewską-Gerc, psycholog, wykładowcę SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, która współpracuje z firmami rodzinnymi. Najpierw spytałam ją, jakie są wzorce wychowania finansowego wśród polskich przedsiębiorców.
Znaczy, oczywiście nie ma jednego, jest ich kilka, ale myślę, że tak. Po pierwsze, takim jednym z dominujących jest to, żeby pokazać swoim dzieciom, że proces zarabiania pieniędzy wymaga wysiłku, pewnego wkładu, żeby jakby nie przyzwyczaić do tego bogactwa, żeby jednak z jednej strony zapewnić ten komfort, bo na pewno no, dzieci jednak biznesmenów, osób, które prowadzą firmy, na samym wstępie już jakby wychodzą z trochę innych warunków niż powiedzmy no, przeciętny człowiek, to jednak bardzo wielu biznesmenów, rodziców kładzie nacisk na to, żeby te dzieciaki wiedziały, że pieniądze nie biorą się znikąd, ale jednak są okupione wysiłkiem, często rezygnacją, nie wiem, z czasu wolnego, ze wspólnych wakacji rodzinnych, że te koszty jednak są bardzo, bardzo wysokie, żeby jednak trochę nauczyć tego szacunku do pieniędzy. Oczywiście nie zawsze się to udaje i w praktyce albo wychodzi, albo nie. I rzeczywiście osoby, które miałam przyjemność uczyć, czy z którymi miałam kontakt, no była spora grupa takich, które rzeczywiście miały poczucie, że wdzięczne były za to, że urodziły się w takiej rodzinie, że miały komfort finansowy i tak dalej, no ale z drugiej strony jednak były bardzo przedsiębiorcze i chciały pomnażać ten majątek i też być innowacyjne i kreatywne, żeby swoją cegiełkę do tego dołożyć. Jest też grupa takiej młodzieży, powiedziałabym, która jednak miała za dobrze i trochę się rozleniwiła, trochę przyjęła taki stosunek roszczeniowy do życia i do tego, że po prostu ma pieniądze, a więc nie musi się wysilać i po prostu trochę sobie pokosztować życia, tak bym powiedziała.
Czy oprócz pieniędzy dzieci przedsiębiorców, dobrze usytuowanych osób dziedziczą coś jeszcze?
My uczymy się przez obserwację w znacznej mierze, więc jakby nie tylko dziedziczymy pewne cechy, a jednak temperamentalnie jesteśmy predysponowani do pewnych zachowań przedsiębiorczych, ale jakby pominąwszy kwestie dotyczące biologii, genetyki, to jednak w znacznej mierze my dziedziczymy, w cudzysłowie, zachowania naszych bliskich, rodziców, pewne wzorce i na pewno no, zachowania związane właśnie z organizacją różnych rzeczy, z takim nastawieniem biznesowym, z innowacyjnością, wymyślaniem pomysłów, kreatywnością, ale też podejmowaniem ryzyka. Są obserwowane i przez to mogą być gdzieś tam internalizowane przez młodzież, dzieci. Jednak z drugiej strony jest grupa też dzieci takich, które właśnie kompletnie chcą robić coś innego, bo obserwowały mamę lub tatę, jak po prostu poświęcał się dla swojego biznesu, nie miał dla nich czasu na przykład, kiedy byli mali, a chcieli mieć po prostu tatę, a nie biznesmena. I też część dzieciaków po prostu odwraca się od tego wzorca i szuka zupełnie innego wykształcenia zawodu, na przykład artystycznego, no bo z jednej strony w ogóle mogą sobie na to pozwolić, że mają pewien komfort, finanse zapewnione i dzięki temu uciekają do takiego zawodu, który jest totalnie inny niż ten, który reprezentuje firma prowadzona przez rodzica.
Da się powiedzieć, których jest więcej?
No jednak więcej jest tych, którzy idą w to, wchodzą, stają się jakby sukcesorami, konsekwentnie chcą ten biznes prowadzić.
A myśli Pani, że przedsiębiorczości można dziecko nauczyć?
Tak, można i w ogóle są jakby rozwojowo pewne okresy krytyczne, kiedy my się tej przedsiębiorczości uczymy i to jest w ogóle bardzo wczesne nasze dzieciństwo.
Jak wczesne?
No jak mamy kilka lat i na przykład chcemy mieć inicjatywę w zakresie tego, w co będziemy się bawić, w co się ubierzemy, co zjemy, a oczywiście rodzice skrzętnie jakby starają się zahamować te zapędy swoich dzieciaków. My mamy tendencję do tego, żeby narzucać jednak. No nic dziwnego, jak dziecko chce iść w sandałach w zimie do przedszkola, no to musimy jakoś zareagować. Natomiast czasem po prostu przesadzamy i tę przedsiębiorczość, taką właśnie podmiotowość staramy się troszeczkę stłamsić, a potem oczekujemy od dziecka, że ono jednak będzie takie przedsiębiorcze i sprawcze. Więc na pewno przedsiębiorczości się uczymy wskutek właśnie różnych działań. Oczywiście nie tylko w tym momencie, o którym wspomniałam w dzieciństwie, ale później na etapie szkoły, nauki już na studiach. Bez wątpienia możemy pewne cechy związane z przedsiębiorczością wykształcać. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, ważną rolą jest tutaj temperament i jednak choćby skłonność do ryzyka, czy na przykład poziom reaktywności, no jednak osoby nisko reaktywne są bardziej skłonne do ryzyka, ponieważ dla nich to ryzyko to są pewne bodźce, które sprawiają im przyjemność, więc lepiej się czują w takich sytuacjach, a więc pewne predyspozycje temperamentalne, biologiczne też bez wątpienia są.
Temperament się dziedziczy po rodzicach?
Tak, temperament się dziedziczy, aczkolwiek no trudno powiedzieć, jak bardzo każdy i po kim, po mamie, tacie, natomiast na pewno po rodzicach te kwestie biologiczne, temperamentalne dziedziczymy.
A czy bogactwo jest demotywujące?
Bywa. Nie jest, ale bywa. Znam wiele zamożnych osób, które jakby nie zostały zdemotywowane przez dobrą sytuację materialną i wręcz je to zmotywowało do tego, żeby pomnażać środki, zrobić coś na własną rękę, pokazać rodzicowi, światu, że to nie nazwisko, tylko moje własne działania tutaj spowodują, że ja też potrafię. Natomiast w mniejszości są osoby, które no, zostają zdemotywowane. To jest bardzo istotne, w jaki sposób to bogactwo jakby w domu jest doświadczane. Jeżeli rzeczywiście jest takie łatwe, lekkie podejście do pieniądza i zniechęcanie dziecka do pracy, a bardziej zachęcanie do takiego łatwego stylu życia, no to nic dziwnego, że potem dziecko przejawia tego typu zachowania. Natomiast samo w sobie nie jest demotywujące.
A czy myśli Pani, że rodzice przedsiębiorcy, którzy mają pieniądze, powinni uczyć swoje dzieci pracy od najmłodszych lat, czyli na przykład płacić za wykonywanie obowiązków domowych, za oceny?
Nie, jestem totalnie przeciwna płaceniu za rzeczy, które po prostu rozwijają tego człowieka, bo to odbiera im właśnie tę podmiotowość, bo mówimy, okej, ja ci płacę za ocenę, czyli ta ocena jest dla mnie, a nie dla ciebie, tak? Bo ja się tutaj cieszę i cię gratyfikuję pieniędzmi. Więc absolutnie jestem temu przeciwna, natomiast co innego jest zachęcanie dzieci do pracy, w sensie młodzieży, nie małych dzieci, tylko powiedzmy
15-latków.
15, 16, 17, 18-latków. Więc bez wątpienia podejmowanie pierwszej pracy, pokonywanie trudności, bo to się z tą pierwszą pracą w ogóle wiąże. Zresztą ostatnio przeprowadziłam spore badanie dotyczące właśnie postaw rodziców na reprezentatywnej próbie polskich rodziców, studentów, czy uważają, że ich dzieciaki podczas studiów powinny pracować. Jednym głosem mówią tak, więc tam na poziomie 90% po prostu rodzice mówią, absolutnie chcę, żeby moje dziecko pracowało na studiach, zdobywało pierwsze doświadczenia, pokonywało trudności. W ogóle jest taka nadzieja trochę w rodzicach, że oni na tym etapie, dzięki tej pracy, nauczą się stawiać granice, nauczą się samodyscypliny, czyli czegoś, co nie zostało wykształcone wcześniej, czyli my rodzice ponieśliśmy w tym pewną porażkę.
O wychowaniu dzieci do przejęcia firmy opowiedziała Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog, wykładowca SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego.
Puls biznesu do słuchania.
Dziś przedsiębiorcy przygotowują dzieci do sukcesji. Opowiedział o tym kiedyś w Pulsie Biznesu Marek Piechocki, współtwórca odzieżowego giganta LPP. Powiedział tak: dotarło do mnie, że nawet jeśli firma by splajtowała, to zostałoby ze 100 milionów złotych, a to oznacza, że zacząłby się nowy etap, że muszę zacząć uczyć dzieci zarządzać pieniędzmi. Do tej pory nie konsumowaliśmy. Dzieci, żeby kupić sobie używany samochód, musiały same zarobić na połowę jego wartości i szły do pracy. Zrozumiałem, że jak kiedyś zejdę i zostawię po sobie jakieś pieniądze, to natychmiast pojawi się 1000 doradców i pomysłów, na co je przeznaczyć. Chcę zabezpieczyć rodzinę, ale także zadbać o to, by firma przetrwała. I tak od 2,5 roku rodzice i dzieci zaczęli się spotykać 4 razy w roku, by dyskutować, jaki model sukcesji byłby dla nich najlepszy. Wypracowali model fundacji. Tak to się robi dziś. A jak było dawniej? Zapytałam Bartosza Świderka, wiceprezesa Polinoveksu, firmy założonej w latach 90. zajmującej się relokacją fabryk. Spytałam, jak jego do przyjęcia przygotował tata. Zapytałam, czy od początku wiedział, że przejmie spółkę.
Zaczynając tą naszą przygodę z własnym biznesem w 91 roku, nie wiedzieliśmy, jak on się potoczy. To były takie dosyć przełomowe czasy i było wtedy takie chęć dobrania sprawy w swoje ręce, ale natomiast no, nikt nie zajmował się wieloma rzeczami. Wszystkiego się wtedy uczyliśmy. O sukcesji, o przejęciu nie mieliśmy w ogóle wtedy mowy. My się uczyliśmy wszystkiego od początku, bo to wszystko, co było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na swój rachunek, było czymś nowym. Z rozwojem firmy, z wiekiem, z czasem przychodzą nowe sprawy, którymi trzeba się zająć. Jedną z takich spraw jest właśnie sukcesja. Na początku tej działalności absolutnie nie było w ogóle o tym mowy, że ja mogę kiedyś... Znaczy może tak, ja się nad tym nie zastanawiałem, że kiedyś przejmę firmę, będę ją prowadził.
A pracował pan w niej od początku?
Tak, od 91 roku z małymi przerwami, bo wyjeżdżałem czy do Anglii, czy do Holandii, zajmując się czym innym. Natomiast wróciłem i jestem już tutaj od 93 roku cały czas.
A czy jest pan jedynakiem?
Nie, mam siostrę i siostra też od początku w firmie pracuje, także jesteśmy taką naprawdę bardzo rodzinną firmą, bo w firmie pracuje też ojca, brat, pracowała ojca, siostra, także jesteśmy taką typowo firmą rodzinną.
Powiedział pan, że szukał pan szczęścia za granicą, ale tak naprawdę być może miał pan zawsze w rezerwie właśnie pracę w firmie taty. Czy to nie jest demotywujące, jeśli się wie, że tę pracę, tę firmę się będzie jednak miało? Może nie zależało panu tak bardzo na stopniach w szkole jak innym?
To nie chciałbym na temat stopniów w szkole wypowiadać się, żeby dzieci moje tego nie usłyszały. Natomiast daje to na pewno komfort tego typu, że ja nie musiałem podejmować się każdej pracy, jaką można powiedzieć wtedy mógłbym znaleźć. To były jeszcze czasy lat 90., gdzie w Anglii zalegalizować pracę nie było łatwo i połowę prac, które tam wykonywałem nie do końca legalnie, to nie całkiem też nielegalnie, ale nie wszystkie formalności były dopięte. W związku z tym oczywiście ten komfort pracy, że zawsze ma się gdzie wrócić i wraca się do siebie, jak najbardziej pomaga. Nie jest się tak zdeterminowanym, żeby wykonywać każdą pracę. Ja się podejmowałem tylko tych prac, które uważałem, że mnie w jakiś sposób rozwijają, ale dokładnie to samo bym chciał, żeby robiły moje dzieci, czy dzieci mojej siostry, które też mam nadzieję, że może zdecydują się z nami kiedyś pracować, żeby pracę, którą teraz by chciał wykonywać, jeżeli by nie chciały pracować w firmie, żeby to była praca, którą lubią, która im sprawia przyjemność.
Właśnie chciałam o to zapytać, czy liczy pan na to, że pańskie dzieci kiedyś firmę przejmą? Czyli rozumiem, że jeżeli powiedzą, że nie interesuje ich ten biznes, chcą robić coś innego sprawia im frajdę, droga wolna.
To jest tak, że nie można nikogo do niczego zmuszać i ja też bym nie chciał moich dzieci zmuszać do pracy, którą ja wykonuję. Ja mam to szczęście w życiu, że ja, można powiedzieć, że nie pracuję, bo praca jest moim hobby. Lubię to robić, albo nawet powiedziałem, że bardzo to lubię robić. I to ma wtedy sens, kiedy tą pracę naprawdę bardzo lubi się wykonywać i nie robi się ją z musu. No, młodzież teraz bardziej zainteresowana działalnościami, które, nie wiem, być może są związane z cyfryzacją, z internetem. Jeżeli znajdą swoje miejsce w życiu i będzie im w tym miejscu dobrze, jak najbardziej tak. Oczywiście miło byłoby, gdyby ta nasza działalność, którą zapoczątkował mój ojciec, była kontynuowana, natomiast może po drodze zmierzyć się bardzo dużo różnych okoliczności, ponieważ my działamy na rynku globalnym i i może okazać się, że za, nie wiem, kilkanaście lat popyt na nasze usługi będzie mniejszy. Równie dobrze może być większy. Tego nie wiemy.
Dobrze, wróćmy do dzieci. Proszę powiedzieć, jak pan wychowuje swoje dzieci? Czy one dostają kieszonkowe?
Oczywiście, że dostają kieszonkowe i tu jest, że tak powiem, dyskusja, że to kieszonkowe jest według dzieci...
Za niskie.
Za niskie, tak. Według nas wystarczające i chcielibyśmy premiować jakieś wyniki i można powiedzieć, wprowadzamy coś w rodzaju funkcje kieszonkowe jako wynagrodzenie za efekty pracy. Efektem pracy ich teraz jest nauka.
A czy zamierza pan w przyszłości, jak dzieci troszkę podrosną, uczyć ich zarabiania pieniędzy? Czyli wtedy, kiedy już będą mogły robić coś więcej niż uczyć się?
To wie pani co, no mój najstarszy syn ma 23 lata, także no on już to umie i to od małego. Staramy się wychowywać dzieci tak, żeby mogły pracować i zarabiać częściowo trochę też na siebie, wychodząc z założenia, żeby ten czas, który mają, przeznaczali równomiernie na wiele rzeczy i można wykonywać, nawet będąc w liceum, jakąś pracę, która każda praca, każde przebywanie w środowisku ludzi rozwija i uczy nowych doświadczeń. Taka praca też uczy, chociażby w przypadku, dajmy na to, mojego najstarszego syna, który pracował w gastronomii. Bardzo dobrze to mu zrobiło, ponieważ zmotywowało go to do nauki, ponieważ on stwierdził, że przez całe życie takiej pracy wykonywać nie chce.
A kiedy zaczął pracować, najstarszy syn?
To jest tak, że my, nie powiem, że zmuszaliśmy, bo to źle by brzmiało, zachęcaliśmy dzieci, żeby pracowały odkąd mogły, no gdzieś tak od 17 roku życia.
Teraz można już od 15 pracować.
To jest tak, że ja pracowałem od kiedy mogłem, zbierałem truskawki, czy zbierałem maliny, czy różne prace inne wykonywałem, natomiast z takich ciekawostek powiem, moja córka teraz najmłodsza jest w liceum w Anglii. Jeden z warunków, czym trochę jestem zaskoczony, jest zakaz jakiegokolwiek wykonywania pracy zarobkowej.
Kiedy należy zacząć przekazywać firmę?
Można powiedzieć, że przekazuje się firmę, to w przypadku mnie to nastąpiło w 1993 roku, jak zacząłem w niej pracować i uczyć się, poznawać tę firmę, także to był proces bardzo długi, kilkunastoletni. Jeżeli będzie chęć od tych przyszłych, potencjalnych sukcesorów, żeby w tej firmie pracować, to trzeba by zacząć ten proces jak najwcześniej. Natomiast to jest proces dosyć złożony, bo to my musimy jako rodzice, odpowiedzialni rodzice też zobaczyć, czy te osoby się do tego nadają, bo nie wszyscy mają cechy przywódcze. To musi być bardzo świadoma decyzja i może okazać się, że osoby, które chcą, nie do końca się do tego nadają, albo w trakcie pracy w firmie rodzinnej stwierdzą, że to jednak nie jest dla nich. Natomiast sądzę, że nie można robić tego za późno, bo miałem taki przypadek takiego naszego partnera z Niemiec, który przekazał firmę swojemu synowi, tylko że on miał 80 parę lat, a syn 60 parę lat, jak przejmował firmę i to już jest za późno. Szczególnie teraz, gdy zupełnie zmienia nam się marketing, który jest tylko internetowy i media społecznościowe, cała tutaj sfera cyfryzacji, digitalizacji, to dla takich dinozaurów jak my to jest coś, czego nam się trudno nauczyć, dla młodego pokolenia bardzo łatwo.
Moim rozmówcą był Bartosz Świderek, wiceprezes Polinovexu.
Puls biznesu. Do słuchania.
No właśnie, kiedy przekazywać firmę? W Polsce funkcjonują dziś 4 pokolenia. BB, Baby Boomers, pokolenie X, Y i Z. Jak powinna wyglądać sukcesja? Zapytałam o to badaczkę firm rodzinnych, wykładowcę Politechniki Poznańskiej, coacha biznesu, terapeutkę i autorkę publikacji naukowych i popularno-naukowych. Ewa Więcek-Janka opowiada, czym różnią się polskie firmy rodzinne od zachodnioeuropejskich.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych na świecie jest obserwowane od wielu pokoleń tak naprawdę. Najstarsza firma rodzinna na świecie ma ponad 1300 lat.
Jaka to firma?
To firma Hoshi Ryokan, która w tej chwili zresztą sama rzeczywiście ma potężne problemy sukcesyjne. Czyli można funkcjonować tak długo. Natomiast problem Polski jest o tyle istotny, że tak naprawdę mieliśmy dużą przerwę w funkcjonowaniu wolnego rynku i większość przedsiębiorstw rodzinnych, z którymi mamy teraz do czynienia, powstała w 89, no i początku lat 90. Jak szacujemy, naukowcy, blisko 800 tysięcy firm w ciągu najbliższych lat będzie jakby związane z podjęciem decyzji, co dalej, czy firmę przekazywać swoim następcom, czy może ją sprzedać, czy może rozwiązać. My to popularnie nazywamy tsunami sukcesyjnym i jest to o tyle ciekawa rzecz, że nigdzie na świecie do tej pory tego typu zdarzenie nie miało miejsca. Polska jest największym krajem w tym tak zwanym bloku środkowo-wschodnim, w związku z tym też największe problemy z sukcesją przynależą do nas. To jest jeden problem. Drugi problem to jest to, że Polacy nie utożsamiają się z przedsiębiorczością rodzinną, ponieważ rzeczywiście te czasy słusznie minione nauczyły nas, że prywaciarz to ktoś, kto kombinuje. I co za tym idzie, nie mamy w zwyczaju mówić, że jesteśmy firmą rodzinną. Jest to coraz oczywiście lepsze. Wiele fundacji firm rodzinnych, inicjatyw firm rodzinnych prowadzi do tego, że jest to coraz mniej widoczne. Natomiast rzeczywiście nie utożsamiamy się z pojęciem firma rodzinna. Przykład, w Finlandii blisko 90% uważa się za firmy rodzinne. W Polsce jest to zaledwie 36%, co wynika z ostatnio realizowanych badań. Mimo, że aż 92% firm jest w rękach jednej rodziny. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że firm rodzinnych w Polsce jest 92%, ale do tożsamości firmy rodzinnej przyznaje się zaledwie 36%, a zaledwie 5% przedsiębiorstw w ogóle to są firmy rodzinne w drugim pokoleniu, czyli to jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Także to jest potężny problem.
Właśnie proszę powiedzieć, wróćmy do tego tsunami, czy ono już się zaczęło?
Tak, obserwujemy coraz więcej procesów sukcesyjnych, które przebiegają z różnymi perturbacjami i o nich właśnie wiemy, bo jako doradcy biznesowi, doradcy sukcesyjni, coachowie sukcesji, z takimi firmami mamy do czynienia. Natomiast wiem o wielu firmach, które w drugim pokoleniu już funkcjonują, radzą sobie całkiem nieźle, ale to jest ściśle związane z tym, co możemy nazwać wychowaniem do sukcesji.
O to właśnie chciałam Panią zapytać, czyli czy polscy przedsiębiorcy wychowują swoje dzieci do sukcesji?
No i właśnie to jest, myślę, olbrzymi problem, ponieważ tak naprawdę do sukcesji czy do przedsiębiorczości powinny dzieci być przygotowywane na wielu polach, czyli nie tylko przez rodziców, ale również przez środowisko, otoczenie wychowawców i edukatorów. Mamy z tym pewien problem, ponieważ rodzice, którzy zakładali firmy w latach 89, 95 i troszkę dalej, to byli ludzie, którzy musieli o wszystko walczyć sami. Niczego nie było. Rozpoczynali bardzo często biznes garażowy, sprzedając produkty w dziwnych miejscach. Oni chcą dzieciom dać więcej niż sami mieli, w związku z tym nie wychowują ich do przedsiębiorczości. Wtedy, kiedy dochodzi do problemu przejęcia sukcesyjnego, dzieci nie są wyposażone w kompetencje przedsiębiorcze, a raczej takie, które oczekują, że czegoś dostaną. Ale jest też dużo rodzin, w których ta przedsiębiorczość jakby jest przelewana z ojca na syna, z matki na córkę i dzieci są włączane w prowadzenie biznesu w okresach wakacyjnych, bądź też zarabiają na swoje kieszonkowe, realizując pewne cele biznesowe w firmie. Także mamy i ciemniejsze strony tego przygotowania do sukcesji, ale też jaśniejsze.
A proszę powiedzieć, jak właśnie radzą sobie na tym rynku sukcesji te cztery pokolenia, które się tutaj spotkają?
A no właśnie, to jest rzeczywiście dość duży problem, ponieważ właściwie dotyczy to czterech pokoleń, czyli takich, które funkcjonowały, urodziły się między rokiem 46 a 64, nazywamy to pokolenie BB. Tutaj ci właściciele, najczęściej zakładający firmy, utożsamiają firmę ze sobą. Mówią często, firma to ja. To są ludzie, którzy nie widzą nic poza pracą, mają osobiste oddanie wobec firmy, mają olbrzymi nacisk na jakość, ponieważ rzeczywiście utożsamiają firmę ze sobą. Pokolenie X są to osoby, które były urodzone między 65 a 81 rokiem. Uważają, że firma to nazwisko, czyli troszkę rozszerzają to oddziaływanie firmy i kładą nacisk na samodzielność, na dążenie do zachowania równowagi. To zupełnie nie jest po drodze z pokoleniem BB. Jeżeli mówimy o pokoleniu Y, czyli tym, które w tej chwili funkcjonuje na rynku, są to ludzie urodzeni między 82 a 95 rokiem, no to uważają, że firma to jest krwawica rodziców. Tak to nazywają. A dla nich najważniejsza jest wytrwałość, tolerancja, zorientowanie na cel, czyli znów zupełnie inne cele niż przyświecały pokoleniu X i poprzednim. No natomiast pokolenie Z, które urodzone jest po 96 roku, uważają, że jest, firma to jest tylko biznes. Ważny jest, jaki ma cel i czy przynosi odpowiednie korzyści. W związku z tym rzeczywiście gdzieś tam w badaniach moich bardzo mocno wyszło, co liczy się dla tych firm. Dla pokolenia BB najważniejsze są pieniądze, władza i ambicja. dla pokolenia X motywacja pozafinansowa, ale również pieniądze. Dobra atmosfera jest dla nich ważna. Dla pokolenia Y najważniejsza jest dobra atmosfera, możliwość rozwoju. Pieniądze schodzą na plan dalszy. A dla pokolenia Z najważniejsza jest realizacja zgodna z zainteresowaniami. Dobra atmosfera, czas wolny, wyzwanie i pieniądze jest pokazywane na ostatnim miejscu. I teraz można się zastanowić, jak w takim razie doprowadzić do porozumienia między tymi pokoleniami. Jedno pokolenie oddaje władzę następnemu, bądź właściwie z przesunięciem podwójnym. No i teraz co z tego wynika? Aby dogadało się pokolenie BB z pokoleniem Y, bo często to oni przejmują władzę w firmie, powinni tak naprawdę mówić, komunikować się w zakresie budowania niezależności i pieniędzy, bo to są dwa obszary, które dla obu tych pokoleń są na podobnym poziomie. Czyli jeżeli będziemy potrafili rozmawiać w sposób konstruktywny o zyskach, ale też budowaniu niezależności osobistej i biznesowej, to się dogadamy. Natomiast jeżeli będziemy mówili jedni o władzy, a drudzy o czasie wolnym, to okaże się, że do takiego porozumienia może nie dojść. W przypadku pokolenia X i pokolenia Z takimi głównymi elementami porozumienia może być rozwój, samorozwój, rozwój biznesowy i atmosfera w firmie, atmosfera, która będzie tolerancyjna i będzie budowała porozumienie. Czyli możemy znaleźć takie elementy łączące pokolenia i tym się właśnie zajmują coachowie sukcesu czy doradcy sukcesyjni.
Jak pani sądzi, czy właśnie te pokolenia X, Y, które obecnie przejmują firmy, czego oni się obawiają?
Mamy sporo badań na ten temat zrealizowanych w moim zespole badawczym i okazuje się, że możemy podzielić te problemy na jakby dwie grupy. Na bariery wewnętrzne, czyli takie osobiste, które odczuwają sukcesorzy. Najwięcej wskazań tutaj są na tak zwane lęki. Lęk przed odpowiedzialnością, tym, że zawiodę rodziców, ale również wskazują na brak odpowiedniego wykształcenia przedsiębiorczego i brak doświadczeń. Natomiast jako bariery zewnętrzne najczęściej wskazują brak zaufania ze strony rodziny. Czują się zawsze traktowani jako dzieci, a nie partnerzy. Wskazują również na to, że relacje z rodzicami nie są biznesowe, a są zawsze kontrolujące, wynikające z bardziej z więzów rodzinnych niż biznesowych. Te bariery w sukcesji, ponieważ je znamy, staramy się je przełamywać, staramy się budować po pierwsze dobrą platformę komunikacji, określać wspólne wartości, wspólne cele i potem budować proces sukcesyjny, który niestety nie jest krótki.
A czy to nie jest troszkę tak, że ci rodzice, którzy właśnie w latach 90. budowali biznesy, tak jak pani powiedziała, że sprzedawali ze szczęk na stadionie jakieś płyty i ubrania, że no, oni byli naprawdę twardzi i musieli naprawdę walczyć i dzisiaj nie ma już takich ludzi, więc mają prawo być tacy nadopiekuńczy względem swoich dzieci?
Tak, oczywiście to prawda. No, gdzieś tam moja psychologiczna intuicja mi podpowiada, że na te różnice pokoleniowe, które tutaj wskazaliśmy, nakłada się no, absolutnie szczególna specyfika funkcjonowania polskiej gospodarki przed 89 rokiem i przedsiębiorczość osobista tych osób była na niespotykanym obecnie poziomie. Teraz bardzo popularne jest określenie agile. Więcej niż elastycznie byliśmy zwinni, ponieważ tego oczekiwała od nas rodzina, otoczenie. Tak funkcjonowała gospodarka. Stąd biznesy rodzinne z tamtych czasów kojarzą się albo, w cudzysłowie powiem oczywiście, badylarzami, albo cinkciarzami. I dlatego mamy taki duży problem obecnie, żeby przełamać to podejście nowych firm, żeby korzystały od olbrzymiego potencjału światowego, jakim jest marka firmy rodzinnej, gdzie zarówno u naszych najbliższych sąsiadów, u Niemców, bardzo mocno w Niemczech kładzie się duży, olbrzymi nacisk na to, że firma rodzinna jest czymś więcej niż przedsiębiorstwo. To jest zespół ludzi, którzy zaświadczają swoim nazwiskiem i swoim bytem nad produktami, które produkują, bądź usługami, które oferują. Jest to problem, ponieważ mamy drugie pokolenie właścicieli firm rodzinnych zakładanych na początku lat 90., którzy muszą się tak naprawdę nauczyć bycia odpowiedzialnymi właścicielami firm, które zatrudniają również inne rodziny. Czyli możemy powiedzieć, że uczą się odpowiedzialności za siebie, za biznes i za swoich pracowników. To jest zupełnie coś nowego w Polsce, tego do tej pory tak naprawdę nie mieliśmy.
O sukcesji opowiadała Ewa Więcek-Janka, badaczka firm rodzinnych, wykładowca Politechniki Poznańskiej.
Puls biznesu do słuchania.
powoli zbliżamy się do końca odcinka Pulsu Biznesu do słuchania Przygotuj się na śmierć. Czy zaczęliście Państwo myśleć o spisaniu testamentu? Czy chcecie tak jak Zbigniew Jakubas przygotowywać swoje dzieci do przejęcia firmy? Czy tak jak Bartosz Świderek zadbacie, by nie odbyło się to zbyt późno? Czy skorzystacie z podpowiedzi obu pań psycholog? Mam nadzieję, że przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedzieliście tak. A za tydzień w Pulsie Biznesu do słuchania kolejny debiut. Powiem tylko, że pokochacie ten głos. Więcej nie zdradzę. Do usłyszenia.
Puls biznesu do słuchania.